Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Nie wiem jak panu, ale mi się zrobiło gorąco, panie Jacku. Dzień dobry.
No, jest znowu ciepło.
Przeczytałem ten raport.
Jest znowu ciepło, dzięki raportowi jeszcze cieplej, ale to nie jest aż tak ciepło, jak było w lipcu, a to było nieprzeciętnie ciepło.
No tak, rzeczywiście. A teraz mamy we Włoszech lucyfera.
Znaczy właściwie mamy w tej chwili wszędzie gdzieś jakieś fale upałów. Czasami to już są nawet fale upałów tak zwanych zabójczych i to całkiem dosłownie, bo są miejsca na świecie, gdzie temperatury i wilgotność łącznie dochodzą do wartości, w których człowiek nie może żyć. To jest na przykład nad Zatoką Perską w Pakistanie, tam już naprawdę jest na granicy. Jeżeli jeszcze z pół stopnia, jeden stopień cieplejsze fale upałów ich zaatakują, to bez klimatyzacji nie przeżyją.
I rzeczywiście można powiedzieć, panie, za naszych czasów tego nie było. Bo zawsze były jakieś katastrofy.
No, zawsze były katastrofy, zawsze były fale upałów, ale fale upałów dochodzących do 35 stopni temperatury termometru wilgotnego, jest takie pojęcie, to jest termometr, który jest wilgotny, który mniej więcej poci tak jak my i w związku z powyższym reaguje mniej więcej tak jak my. Jeżeli on jest cieplejszy niż 35 stopni, to znaczy, że organizm ludzki nie będzie w stanie oddać ciepła nawet się pocąc. Kilka godzin tak przeżyjemy, ale na przykład 12 godzin to już niekoniecznie. I mówię, nigdzie na świecie dotychczas takich warunków nie było, ale się zaczynają. To jest, my prawdopodobnie jesteśmy przystosowani do życia w świecie takim, jak on był przez ostatnie parę tysięcy lat. Natomiast nie takiego, jak będzie teraz.
Dzwony akurat biją, to rzeczywiście dzwony na alarm?
No to są dzwony oliwskie, ale symbolika jest na pewno. Nasz gatunek żył na tej planecie przez parę tysięcy lat, w których klimat był przez większość tego czasu chłodniejszy niż teraz. Były epizody podobnie ciepłe, ale niekoniecznie w tropikach. To było, na przykład mogła być cieplejsza Arktyka, bo była lepiej nasłonecznia latem, ale tam i tak mało ludzi było. Natomiast tropiki tak ciepłe, jak my teraz wytworzymy za pomocą gazów cieplarnianych, to prawdopodobnie kilku milionów lat nie istniały, a nasz gatunek nie jest taki stary.
To nie jest zwykła anomalia.
Nie, zwiększyliśmy ilość dwutlenku węgla w atmosferze o praktycznie 50%. To jest, no właśnie zmieniliśmy skład atmosfery. To jest taki eksperyment geoinżynieryjny, jaki to niechcący wykonany, a jak mi się w ogóle, że tak powiem, nikomu nie śniło.
Bo staliśmy się jednym wielkim mrowiskiem ogarniającym planetę?
Tak, znaczy to jest kolejny problem, bo oczywiście mamy więcej gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim jest nas coraz więcej i to powoduje na przykład takie dylematy, czy mamy zalesiać z powrotem, co by zmniejszyło ilość węgla, ale zmniejszyło powierzchnię pól na świecie. Przecież jest nas coraz więcej, więc potrzebujemy coraz więcej żywności, więc problemy są coraz bardziej poważne.
Stąd ten mój niepokój. Jest takie podobno zjawisko depresji klimatycznej. Gdy ktoś usłyszy o tego rodzaju raportach, popada w depresję. Smutek.
Ja to już powinienem mieć od kilkunastu lat, bo to właściwie to tak naprawdę było wiadomo od kilkunastu lat, jak się czytało te raporty. Człowiek się przyzwyczaja po pewnym czasie, po prostu, ale to zastępuje co innego. Takie raczej bym powiedział, takie przekonanie, że nikt nie posłucha rad i nikt nic z tym nie zrobi. To nie jest może depresja, ale to też jest takie...
Rodzaj bezradności.
Właśnie, dokładnie bezradności. Ja pamiętam, jak kiedyś dla jakiejś telewizji mówiłem w Wieżowcu w Gdańsku, gdzie oni mieli... Przyszedłem wieczorem i był tylko technik, świecił mi reflektorem w oczy i ja rozmawiałem z kimś tam, z dziennikarzem w Warszawie, który mi zarzucał, dlaczego wy naukowcy tak mało robicie, żeby temu głosić. Co jeszcze mam zrobić? Oprócz chodzenia po nocy i do pokoju, gdzie mi świecą w oczy. Nie, mógłbym jeszcze się położyć poprzez ulicy, ale to
no
też nie wiem, czy by dobrze zrozumiał.
Polityków, rządów, a nikt nie będzie chciał się zgodzić na zmniejszenie komfortu życia.
To jest jedna sprawa, konsumpcji. Że oczywiście to jest, trudno się zgodzić na zmniejszenie komfortu życia. Politykowi trudno się zdobyć na być może niepopularną w krótkim terminie decyzję na przykład o zamknięciu jakiejś fabryki albo zrobieniu czegoś, przez co na przykład energia będzie droższa. Tak, ale tu jeszcze trzeba pamiętać, że to się dochodzi jeden element. Znaczy od lat 80. koncerny naftowe aktywnie wydawały pieniądze na kłamstwa klimatyczne. W tej chwili to już są dokumenty, to już nie jest domysł, to jest fakt. I niestety to bardzo mocno wpłynęło na opinię publiczną, to bardzo mocno wpłynęło na polityków.
Że są jeszcze ludzie skłonni mówić, no co tam, wzrosła ta temperatura jeden stopień, nic się takiego nie stało.
To tak, i jeszcze wiemy za mało, trzeba więcej badań, trzeba jeszcze poczekać 30 lat. Oni sami najpierw wydali pieniądze na badania tego w latach 70. i wyszło im mniej więcej to, co my teraz wiemy, że po prostu jeżeli będą dalej emitować dwutlenek węgla, to klimat się zmieni poza zasięg naturalnych zmian i to już na przełomie XX-XXI wieku, czy między teraz, kiedy jesteśmy. Otrzymali te wyniki od własnych naukowców, którym płacili, zwolnili tych naukowców, zatrudnili ludzi od PR-u, żeby mówili odwrotnie.
I to nie są spiskowe teorie
dzieje? Nie są spiskowe dzieje. To już są dokumenty, które wyszły w ramach spraw sądowych.
Aha.
Więc dotąd to były spiskowe teorie. W tej chwili to są już fakty.
to faktem jest, że prawdopodobnie nic się nie zmieni.
No, znaczy,
jaki będzie scenariusz?
To znaczy, jest trochę nadziei w tym, że przedtem to się wydawało, że to jest tak powolne zjawisko, że tak jak to gotowanie żaby, że żaba nie zauważy, że ją gotują i da się ugotować, bo temperatura się powoli zmniejszała.
To nawet jest zarzut do naukowców, którzy mówili o tym, że te zmiany klimatyczne będą, kiedyś mówiono, będą postępowały tak łagodnie, powoli. A tu się okazuje, że to jest inne zjawisko switcha, tak? Takiego przełącznika klimatycznego.
No tak, ale nawet przy powolnych zmianach to już doszliśmy do sytuacji właśnie, gdzie bez przerwy mamy gdzieś falę upałów, gdzie przerwy mamy olbrzymie pożary. Deszcze takie, których nie zdarzały się raz na kilkaset lat, a teraz się zdarzają parę razy w jednym miesiącu, to są już rzeczy, których nie sposób już, że tak powiem, nie zauważać
ignorować.
I to daje pewną nadzieję, że jednak pewne ruchy zostaną wykonane. No już sam fakt, że rządy się zgodziły na te, w porozumieniu paryskim, na ograniczenie tych emisji. Teraz jeszcze trzeba, żeby zrealizowały te obietnice, a właściwie prawie nikt nie jest na dobrej ścieżce, żeby je zrealizować, ale przynajmniej, no, przynajmniej już jest jakiś taki cel, do którego można dążyć, to wręcz prawny, no bo przecież to jest traktat międzynarodowy. Dlatego na przykład w Niemczech sąd nakazał rządowi przyspieszenie dekarbonizacji, co zresztą rząd niemiecki, to co tym się różni od innych rządów, może że rząd niemiecki przyjął to z ulgą. Bo teraz może zrzucić na sądy. I to jest, ale w sumie nie jest złe podejście.
No dobrze, to jaki jest scenariusz dla mnie, jaki jest scenariusz dla moich dzieci, jaki jest scenariusz dla moich wnuków?
To wszystko zależy od tego, jak szybko tę dekarbonizację zrobimy, ale na pewno poziom morza znacznie wzrośnie, na pewno będziemy mieli z tym problem w Gdańsku olbrzymi. Na pewno będziemy mieli coraz więcej tych...
Mówi się o wzroście poziomu morza od pół metra do metra w ciągu najbliższych 30, 40, 50 lat.
Tak, a do końca wieku, jeżeli byśmy nie spowolnili tych emisji, ta ścieżka emisji tak zwana 8,5, czyli jest taka, którym no, nie realizujemy porozumień paryskich, to nawet się mówi o 1,8 i jeszcze w tym streszczeniu raportu IPCC podają, a może i więcej, jeśli zdestabilizuje się lód Antarktydy Zachodniej, czego nie wiemy, czy to się dzieje, bo między innymi dlatego, że nie w sposób wysłać było wypraw, które miały to dokładnie badać ze względu na pandemię, więc opóźni nam się zbadanie tego. Wiemy, że jest zagrożenie, że tam może po prostu cofnąć się ten lądolód za takie progi skalne. W głąb kontynentu z tej strony zachodniej Antarktydy jest coraz głębiej. Proste modelowanie pokazuje, że następnym stabilnym miejscem jest środek Antarktydy, czyli po prostu z tej strony w ciągu kilkuset lat by prawdopodobnie rozpadła się lądolód. I to może powiedzieć, a co to, kilkuset lat? No ale problem polega na tym, że tego się nie sposób zatrzymać. To się zacznie, jeżeli przekroczymy ten próg, w sensie w przenośni ilości dwutlenku węgla, że lądolód przekroczy prawdziwy próg skalny, to po prostu już tego nie zatrzymamy, nawet jak będziemy usuwali dwutlenek węgla. I to też trzeba pamiętać, że tam pokazuje się w tym raporcie różne ścieżki emisji i tam można powiedzieć, że przy tych najniższych nie jest jeszcze tak źle z temperaturą poziomu morza, tylko trzeba zauważyć, że dwie najniższe ścieżki emisji wymagają usuwania dwutlenku węgla z atmosfery od połowy wieku. A nikt nie wie, jak to robić.
Podobno Bill Gates wie.
No poczekamy, co powie. Na razie się rozwiódł. A to zdaje się, jego żona bardziej tą fundację niż on prowadził. Nie, prawda jest taka, że po prostu no, są tam próby jakieś tam w Islandii, czy gdzie indziej usuwają parę ton dwutlenku węgla, a tu chodzi o usuwanie miliardów ton. I to chodzi o to, żeby to usunąć, nie emitując kolejnych dwutlenku węgla na energię potrzebną do usuwania dwutlenku węgla. Mhm. Więc może Islandia to jest w stanie zrobić, bo ma energię odnawialną. Natomiast
chodzi o wydajny proces.
No właśnie, jeżeli mamy elektrownię na węgiel, czy nawet gaz, to jeżeli nimi będziemy napędzać ten proces usuwania dwutlenku węgla, to podejrzewam, że więcej wyemitujemy niż usuniemy.
Podręczniki geografii trzeba będzie zmieniać, bo góry nam się obniżą.
Góry się obniżą, natomiast niektórych archipelagów nie będzie, niektórych półwyspów nie będzie. No Floryda już w tym wieku może, że tak powiem, na mapie wyglądać trochę inaczej, bo to jest bardzo nisko położony obszar.
A Polska?
No w Polsce to trzeba będzie coraz bardziej bronić żuław, czy będzie trzeba bronić, albo się zdecydować, że nie bronić helu, bo to jest problem, czy przy coraz wyższym poziomie morza warto budować dwa wały równolegle do siebie, żeby bronić jedną drogę, jedną linię kolejową. Może lepiej zainwestować w statki, którym się będzie pływał na ten hel. No i oczywiście wszystkie miasta nadmorskie. No to może jest łatwiej, ale to nie jest tanio, bo trzeba będzie budować wrota powodziowe w ujściach rzek, trzeba będzie podwyższać nabrzeża, czego się na razie nie robi, czego nie rozumiem, bo remontujemy w tej chwili wiele nabrzeży, a nawet ich nie podwyższamy tyle, ile się poziom morza podniósł od czasu, kiedy pierwotnie zbudowano.
I będziemy drugą Holandią, tak?
No, można się od nich uczyć, ale oni naprawdę wydają bardzo wiele pieniędzy po tym, jak no, już nawet nie w wyniku poziomu morza, a zwykłego sztormu w latach 50. mieli przerwę w wałach, która spowodowała, że tysiące ludzi zginęło i właściwie tam no, nie pamiętam, 20-30% kraju było pod wodą, więc oni sobie zdają sprawę, że niebezpieczeństwo jest. Przy coraz wyższym poziomie morza jest coraz większe, ale oni w to inwestują, a my dopiero myślimy.
Nie jest pan optymistą?
No, nie jestem optymistą, ale też mówię, że trzeba zacząć myśleć, planować i wydawać pieniądze na zabezpieczenie się. Najgorzej jest, jak się właśnie próbuje rozwiązać ten problem, twierdząc, że nie istnieje. A nawet w naszych urzędach morskich wiem, że są osoby, sam się z tym spotkałem, które twierdzą, że poziom morza na Bałtyku nie rośnie. No nie wiem, jakim sposobem ma nie rosnąć, jeżeli na świecie rośnie, a Bałtyk jest połączony z resztą świata. Istnieje takie zjawisko, o którym uczą w szkołach, naczynia połączone.
Bo problemu jeszcze nie widać.
W danych z instrumentów pomiarowych, które mamy z tych mareografów, jak to się pięknie nazywa, no widać, że poziom morza na Bałtyku też rośnie. Na razie to jest mniej więcej 3 z groszami milimetry rocznie, ale to jest ponad 3 centymetry na dekadę, ale to też przyspiesza, bo zdaje się ostatnia dekada to już było ponad 4, więc jeżeli to będzie o 1 centymetr na dekadę więcej, to już będziemy mieli, to nie trzeba tak szybkiego przyspieszenia, żebyśmy już mieli 80 centymetrów mniej więcej poziomu morza na koniec stulecia, a jeżeli to będzie szybciej niż o 1 centymetr więcej w każdej dekadzie, to możemy właśnie ten metr lub więcej mieć, co jeśli nie zmniejszymy emisji, to wydaje się, że jest praktycznie pewne.
A z drugiej strony przewiduje się, że południowa część Polski będzie pustynniała.
Ja to uczyłem doktorantów, pokazując im różne prognozy, że jest pewne, że południe Europy będzie coraz bardziej suche, północ będzie coraz bardziej mokra i tylko modele się nie zgadzają, gdzie to będzie, gdzie jest ta granica i być może będzie w połowie Polski, ale ostatnie lata wydaje się wskazywać, że nawet północ Polski jest coraz bardziej sucha. Mamy w tej chwili najsuchsze w ostatnich latach obszary, to także jest Pomorze, więc prawdopodobnie może to Szwecję ominie, ale też nie wiadomo, bo w 2015 też mieli bardzo, bardzo suchy i gorący rok i nasi strażacy musieli im pomagać. Natomiast w Polsce to niestety będziemy mieli bardziej sucho, ale to wcale nie znaczy, że nie będziemy mieli coraz więcej deszczy nawalnych, bo sucho jest nie tylko dlatego, że deszcze maleją, ale przede wszystkim dlatego, że latem jest coraz większe padawanie, jest coraz cieplej.
No właśnie, skąd te ekstremalne zjawiska pogodowe?
Klimat się ociepla.
No to powinno być cieplej i koniec.
No, nie koniec, ponieważ w cieplejszym świecie, w cieplejsze oceany parują bardziej. Atmosfera jest w stanie utrzymać więcej pary wodnej. Na każdy stopień to jest mniej więcej 7%, więc jeżeli o 2 stopnie się ociepliło w Polsce, to już jest 15% więcej pary wodnej w atmosferze. I jakoś tak jest, po prostu widzimy z danych obserwacyjnych, że deszcze nie nadążają za parowaniem. To znaczy tych deszcze, ja mówię, że to powinno być 15%, jest trochę mniej. Natomiast parowanie rzeczywiście jest 15% większe, więc możemy mieć jednocześnie większe i coraz częstsze takie deszcze stuletnie, które się nazywały, które nie są już całe stuletnie, bo mamy na przykład 10% więcej pary wodnej w atmosferze, ale jednocześnie możemy mieć suszę, bo parowanie jest nie 10, a 15% większe. To powoduje, że mamy taką paradoksalną sytuację, że mamy jednocześnie suszę i ekstremalne opady. Zresztą to samo jest zimą, bo jeżeli wieje zimne powietrze, ale jeszcze ciągle się zdarza, jak wieje z północy czy z Rosji, to mamy ciągle jeszcze mrozy. Przez Bałtyk, który zamiast mieć 0 stopni być zamarznięty, ma plus kilka stopni zimą, to ten Bałtyk też paruje więcej niż dawniej, a w dodatku to momentalnie zamarza w atmosferze i w wyniku tego jest w stanie wciągać bez przerwy lód i to jest tak zwane zjawisko jezior, bo to rozpoznano najpierw na Wielkich Jeziorach Amerykańskich, że możemy mieć olbrzymie opady śniegu spowodowane tym, że jest ciepłe morze.
Ostatnio zresztą podobno zanotowano najwyższą temperaturę na Bałtyku.
Znaczy najwyższą zanotowaną na takiej oficjalnej boi, która mierzy. Niestety jest takiej bardzo mało. To było w Zatoce Fińskiej, czyli no bliżej koła polarnego niż Polski i tam było 26,5 stopnia. Natomiast z pomiarów satelitarnych wiemy, że rzeczywiście też jest nieprzeciętnie ciepło. To znaczy, bo jak była fala upałów w lipcu, to i Bałtyk był bardzo ciepły, ale najcieplejszy był nie na Zatoce Gdańskiej, na wschodzie. Właśnie Zatoka Fińska, Zatoka Ryska, Zalew Kuroński miały prawdopodobnie około 28 stopni nawet w niektórych momentach. W zeszłym roku Zatoka Gdańska miała 27. To jest o tyle ciekawe, że cała literatura twierdziła, że na Bałtyku nie ma temperatur wyższych niż 23 z groszami stopnie i dlatego na przykład na stronie mojego instytutu, gdzie jest taki projekt Stan Bałtyk, który pokazuje aktualne temperatury Bałtyku, skala się kończy na 24 stopniach, bo to po prostu było oparte na literaturze naukowej sprzed 5 lat. Przez 5 lat mamy w tej chwili temperatury 3-4 stopnie wyższe.
Co właściwie w takiej sytuacji można zrobić?
Dekarbonizować, bo naprawdę nie jest. Znaczy, to jest jedna rzecz, ale druga to właśnie zabezpieczać. To znaczy robić większą retencję w miastach, co się robi oczywiście u nas, ale mówię, to jest niezbędne także z powodu zmian klimatu. No i zacząć myśleć właśnie o ochronie tych miejscowości nadmorskich, właśnie bramy powodziowe, wyższe nabrzeża, wyższe wały.
Rozumiem, że stylu życia nie zmienimy.
Znaczy to jest ważne. Gdybyśmy nie jedli mięsa, to oczywiście były mniejsze emisje. Gdybyśmy mniej jeździli samochodami, były mniejsze emisje. ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest ważne, ale to nie jest tak ważne jak to, czym się pali w kopalniach na świecie, bo to 70-80% naszych emisji to jest to, co używamy w celu produkcji energii i to nie zależy od wyboru poszczególnego obywatela, to już zależy od wyboru wyżej.
Czyli tak naprawdę czekamy na przełom technologiczny, który może nas uratować.
Na przełom technologiczny, ale też pewną wolę polityczną, bo to chodzi o to, żeby wspierać tę energię odnawialną, czyli wiatrową, słoneczną na przykład. Może nawet atomową. Ja jej sam osobiście nie lubię, ale być może w tej sytuacji kryzysu klimatycznego to też jest jeden...
Może termoatomową.
No jeżeli będzie, ale ona zawsze jest za 30 lat będzie. Znaczy od lat 50. Się mówi, że ona będzie dostępna na 30 lat i to się chyba nie zmieniło.
Raczej tak, ale być może prace przyspieszą.
No miejmy nadzieję, bo to rzeczywiście energia termoatomowa. To już nawet Lem pisał, że jeżeli zdążymy przeskoczyć z energii węglowej na termoatomową, to nasza cywilizacja przetrwa. No jeżeli Lem miał rację, to raczej źle nam wróży. Znaczy gatunek przetrwa, ja nie mam wątpliwości, ale co do cywilizacji takiej, jaką znamy, to już nie jestem taki pewny. Myślę, że następne pokolenie będzie miało gorzej niż my.
A nie chciałby pan napisać książki, jakiejś fantazy, science fiction, klimatycznej?
Może lepiej podręcznik popularny napisać, to właściwie wyszło na to samo.
Albo opis Polski, świata powiedzmy za 50 lat.
Już moi koledzy napisali podręcznik Nauka o klimacie, polecam. To wystarczy to poczytać, to już nie trzeba science fiction.
Dziękuję za rozmowę.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.